To mówi Paryż RFI. Dzień dobry, piątek, 5 grudnia. Jutro Mikołajki. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości opracowane wspólnie z Agnieszką Kumor, także autorką magazynu europejskiego z cyklu Euranet, który dzisiaj poświęcony jest festiwalowi muzycznemu w Rennes, organizowanemu w ramach Europejskiego Sezonu Kulturalnego. Prasę przejrzeli Piotr Kamiński i Krzysztof Rutkowski, komentujący artykuł z Le Monde na temat Rosji. Ekonomia Piotra Błońskiego poświęcona jest planowi prezydenta Sarkoziego. O bezkręgowcach mówi w magazynie naukowym Anna Bernhardt. Przypomnijmy także felieton poświęcony kinematografii autorstwa Anny Rzeczyckiej. Mamy dla Państwa również audycję Minął Tydzień, przygotowaną ją przez redakcję dla zagranicy Polskiego Radia. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, całą audycję naszą, która z strony technicznej pomaga Nikola Sedak. Nikola, a więc jutro świętego Mikołaja. Tyle zapowiedzi, a teraz pora na wiadomości. Następnie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Dalaj Lama przybył do Polski w sobotę, krytykowane przez Chiny spotkanie z prezydentem Sarkozym. Zmarł patriarcha Rosji Aleksy II. Rosyjska policja dokonała rewizji w siedzibie organizacji Memoriał, zabierając gromadzone przez lata materiały o zbrodniach komunistycznych. Groźna sytuacja na amerykańskim rynku zatrudnienia. Biały Dom nie kryje niepokoju. Barack Obama wzywa do energicznej akcji. Narciarze, w tym mistrzowie olimpijscy, apelują w Poznaniu o natychmiastowe przeciwdziałanie ociepleniu klimatu. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Duchowy przywódca Tybetu Dalaj Lama przybył do Gdańska na spotkanie z byłym prezydentem Polski Lechem Wałęsą z okazji 25. rocznicy przyznania temu ostatniemu pokojowej Nagrody Nobla. Dalaj Lama spędzi w Polsce kilka dni. Po przylocie do Gdańska oznajmił, że jest szczęśliwy, iż przybył do miasta, gdzie urodziła się Solidarność, ruch tak ważny dla historii świata. Lecha Wałęsę nazwał swoim przyjacielem. W sobotę odbędzie się konferencja na temat zagrożeń, jakie zawisły nad ludzkością u zarania XXI wieku. Wezmą w niej udział liczni laureaci pokojowej Nagrody Nobla oraz osobistości polityczne, w tym prezydent Francji Nicolas Sarkozy. W poniedziałek Dalaj Lama odbierze na Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł doktora honoris causa. We wtorek wygłosi natomiast wykład we Wrocławiu, gdzie odbierze tytuł honorowego obywatela miasta. W środę i czwartek pojawi się w Warszawie, gdzie podejmą go marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. W Gdańsku w sobotę Dalaj Lama spotka się z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym, co wzbudziło wściekłość władz w Pekinie, które dały temu wyraz, odwołując przewidziany na miniony poniedziałek szczyt chińsko-europejski w Lyonie. Władze rozpętały też spontaniczną, w cudzysłowie rzecz jasna, akcję protestacyjną w internecie, gdzie tysiące Chińczyków apelują o surowsze kroki wobec Paryża i wzywają do bojkotu francuskich towarów oraz działających tam przedsiębiorstw, m.in. sieci domów handlowych Carrefour. Władze w Pekinie wstrzymały także podpisanie umowy z firmą Airbus na dostawy produkowanych w Tuluzie samolotów. Rzecznik MSZ-u w Pekinie wyraził nadzieję, że Francuzi będą ciężko pracować, by zlikwidować obecne trudności, co obserwatorzy interpretują jako pogróżkę tyczącą przyszłych stosunków między obu krajami, szczególnie gospodarczych. W roku ubiegłym obroty między Francją a Chinami oceniono na 27 miliardów euro.
W piątek nad ranem w swej podmoskiewskiej rezydencji w Pieriedziełkino w wieku 79 lat zmarł Aleksy II, 15 patriarcha Moskwy i Wszechrusi. Kilka dni temu patriarcha wrócił z Niemiec, gdzie przechodził 3-tygodniową terapię z powodu choroby serca. Rosyjska telewizja poinformowała, że w sobotę zbierze się nadzwyczajne posiedzenie Synodu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, by zgodnie z obowiązującym zwyczajem ogłosić oficjalnie śmierć swego przywódcy. Synod wyznaczy też datę pogrzebu i osobę mającą pełnić obowiązki zwierzchnika do czasu wyboru nowego patriarchy. Dmitrij Miedwiediew nazwał zmarłego wybitnym działaczem religijnym, prawdziwym duchowym liderem i wielkim obywatelem Rosji. Na wieść o śmierci Aleksego prezydent Rosji przełożył planowaną wizytę we Włoszech. Po zakończeniu podróży do Indii powróci do Moskwy. Przewodniczący Watykańskiej Rady Krzewienia Jedności Chrześcijan kardynał Walter Kasper z głębokim żalem pożegnał zmarłego i przypomniał, że był on życzliwie nastawiony do Benedykta XVI i okazywał pragnienie zacieśniania współpracy z Kościołem katolickim. Kondolencje na ręce przedstawiciela Kościoła prawosławnego we Francji, kardynała Innocentego, złożyła Michel Alliot-Marie, minister spraw wewnętrznych i kultu. Aleksy II urodził się w Tallinie w roku 1929. Na stanowisko głowy największego kościoła prawosławnego wybrany został w roku 1990, krótko po tym, jak cerkiew przywrócona została w swych prawach w ówczesnym Związku Radzieckim. Patriarcha przyczynił się także do historycznego połączenia rosyjskiego kościoła prawosławnego na wygnaniu z kościołem macierzystym. Data 17 maja 2007 roku znaczy koniec schizmy rozpoczętej zwycięstwem bolszewików w 1917 roku. Aleksy II cieszył się wielkim szacunkiem Rosjan, był bardzo obecny na rosyjskiej scenie politycznej i w tamtejszych mediach. Stanął na czele cerkwi prawosławnej w momencie wielkich zmian politycznych i starał się ją ocalić w trudnych czasach, mówi o nim Aleksandr Wierchowski, analityk w ośrodku SOWA, specjalizującym się w kwestiach religijnych. Był bardzo krytykowany za przeciwstawianie się zmianom. Reprezentował nurt konserwatywny, ale tłumaczyło się to chęcią zachowania kościoła jako instytucji, dodaje. Jest też drugie oblicze Aleksego II. Ciążyły na nim podejrzenia, że nie ustrzegł się przed współpracą z KGB. Cieszył się poparciem i osobistą przyjaźnią Putina. Jak podaje brytyjski Instytut Studiów nad Religią w krajach komunistycznych, jest oczywiste, że od patriarchy wymagano przekazywania informacji bezpiece. Podobne żądania stawiano każdemu biskupowi. Są dowody na to, że miał w KGB kryptonim, jak wielu ówczesnych hierarchów prawosławnych. Jedynie bardzo nikła mniejszość kleru zdecydowanie odmówiła jakiejkolwiek współpracy, twierdzi Ksenia Denen z brytyjskiego Instytutu Studiów nad Religią w krajach komunistycznych. Dodajmy, że patriarcha Aleksy II miał wizję Rosji jako kraju wyłącznie prawosławia. Stanowczo przeciwstawiał się wizycie Jana Pawła II, oskarżał katolicki kościół i kościoły protestanckie o prozelityzm, był niechętny grekokatolikom.
W Petersburgu rosyjska policja dokonała rewizji w tamtejszym lokalu organizacji Memoriał, badającej zbrodnie komunistyczne w Rosji. Na rozkaz prokuratury skonfiskowano twarde dyski komputerów. Dokonano tego w ramach śledztwa w sprawie o działalność ekstremistyczną. Organizacja Memoriał z główną siedzibą w Moskwie powstała w roku 1987 z inicjatywy osób prywatnych, a jej celem miało być, jak na to wskazuje nazwa, otwarcie w stolicy ośrodka pamięci ofiar zbrodni komunistycznych i badań nad nimi. W roku 1988 organizacja podjęła własne badania w tej dziedzinie, a rok później została zarejestrowana. Jej oficjalny zjazd założycielski odbył się w roku 1992. Staraniem Memoriału w roku 1990 przed siedzibą KGB na Łubiankach odsłonięto pomnik ofiar terroru. Pomijana przez Komitet Pokojowy Nagrody Nobla, organizacja otrzymała w roku 2004 Right Livelihood Award. Jak poinformował Jurij Rybakow, członek organizacji, po wczorajszej rewizji w rękach policji znalazły się gromadzone przez lata materiały dotyczące zbrodni komunistycznych, ich historia, program wirtualnej wizyty w sowieckich obozach koncentracyjnych. Od czasu objęcia władzy przez Putina Memoriał jest nieustannie szykanowany przez władze rosyjskie. Tym razem pretekstem do interwencji była publikacja w opozycyjnym dzienniku Nowy Pieterburg, wokół której wszczęto śledztwo na podstawie ustawy o działalności ekstremistycznej. Cytowany przez Reutersa Lew Ponomariow, przewodniczący Wszechrosyjskiego Ruchu Praw Człowieka, określił tę interwencję mianem państwowego terroryzmu. Słuchają Państwo Paryża RFI. Stany Zjednoczone przeżywają poważny kryzys na swoim rynku zatrudnienia. Tylko w listopadzie zlikwidowano ponad 500 000 miejsc pracy. Stopa bezrobocia osiągnęła najwyższy od 15 lat poziom ponad 6,5%. Tym samym są to wyniki niemal dwukrotnie gorsze niż te, jakie przewidywali ekonomiści. Tendencja na amerykańskim rynku zatrudnienia przypomina stromą równie pochyłą. We wrześniu zlikwidowano 320 tysięcy miejsc zatrudnienia, zaś w październiku ponad 400 tysięcy. Tym samym tej jesieni ponad 1 200 000 tysięcy. Według ekspertów Stany Zjednoczone przeżywają recesję, której skutki będą znacznie poważniejsze niż w poprzednich dwóch przypadkach. Największy cios otrzymały sektory usług i służby zdrowia, dalej produkcji, na przykład w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym, wreszcie sektor finansowy. Biały Dom wyraził poważne zaniepokojenie zaistniałą sytuacją i zapowiedział energiczne kroki mające zapobiec dalszemu pogarszaniu się temu, co się dzieje na amerykańskim rynku zatrudnienia. Prezydent George W. Bush wezwał Kongres do tego, aby pomógł przemysłowi motoryzacyjnemu, a firmy, żeby nie bały się podejmować trudnych decyzji. Prezydent-elekt Barack Obama wezwał do natychmiastowej reakcji, która pozwoli bezrobotnym Amerykanom wrócić do pracy. Obama chce wcielić w życie swój plan, który w jego ocenie miałby pomóc w utworzeniu w ciągu 2 lat 2,5 miliona nowych miejsc zatrudnienia. W Bakubie w Iraku 13-latki, w tym siostry, zginęły w wyniku wybuchu bomby podłożonej w magnetofonie, który dziewczynki znalazły i przyniosły do domu. Wszystkie 3 pochodziły z szyickiej rodziny, mieszkały w dzielnicy, w której większość stanowią sunnici. W Peszawarze w Pakistanie co najmniej 16 osób zginęło, a 70 75 zostało rannych w wyniku wybuchu bomby na ruchliwym targu. W ostatnim czasie skrajne organizacje sunnitów dokonały licznych ataków bombowych, których celem byli szyici. Unia Europejska postanowiła od poniedziałku zaostrzyć sankcje wobec reżimu prezydenta Zimbabwe Roberta Mugabe. Między innymi zamierza dodać nowych 10 nazwisk do listy osób, które mają zakaz wjazdu na obszarze Unii. Tymczasem w Zimbabwe sytuacja pogarsza się na dzień. Inflacja toczy się w galopującym tempie. Kryzysowi gospodarczemu towarzyszy wybuch epidemii cholery. Wielka Brytania obiecała 11,5 miliona euro przeznaczonych na pomoc humanitarną i na ograniczenie skutków epidemii. Francja deklaruje 200 tysięcy euro. Komisja Europejska w 2007 roku przekazała mieszkańcom Zimbabwe pomoc humanitarną w wysokości 90 milionów euro. Władze w Hararze nie wpuściły do Zimbabwe byłego prezydenta USA Jimmy'ego Cartera i byłego sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana, którzy w imieniu organizacji humanitarnej chcieli omówić możliwość niesienia pomocy mieszkańcom tego państwa. Reżim oskarżył ich o udział w zachodniej konspiracji mającej na celu odsunięcie po 20 latach rządów prezydenta Roberta Mugabe, który nie chce ustąpić mimo przegranych w marcu tego roku wyborów powszechnych. Pomyślnie zakończyła się ewakuacja chilijskiego statku pasażerskiego, który utknął na wodach w pobliżu Antarktydy. Niemal 90 pasażerów przewieziono na ląd, 33 członków załogi pozostało na statku czekając na akcję ratowniczą, jaką zamierza przeprowadzić armator jednostki pływającej regularnie między portem Ushuaia w rejsy wycieczkowe w kierunku Antarktydy. I na zakończenie jeszcze wiadomość z Poznania, gdzie trwa międzynarodowa konferencja ONZ-owska poświęcona zmianom klimatycznym na naszym globie. W stolicy Wielkopolski odczytano apel, jaki do uczestników spotkania skierowała grupa narciarek i narciarzy, a wśród nich mistrzyni olimpijska w slalomie gigancie Amerykanka Julia Mancuso i rodak wyśmienity alpejczyk Ted Ligety, a także szwajcarska snowboardzistka Tania Frieden. W petycji przekazanej na ręce polskiego ministra ochrony środowiska Macieja Nowickiego podkreślono, że od Alp po Himalaje i od Andów po góry skaliste ocieplenie klimatu grozi znikaniem śniegu i topieniem się lodowców, a to dotknie miliony ludzi, przede wszystkim żyjących z turystyki i ze sportów zimowych. Autorzy petycji domagają się, aby państwa uprzemysłowione zmniejszyły do roku 2020 od 25 do 40% emisji gazów powodujących ocieplenie klimatu. W Poznaniu spotyka się około 10 tysięcy delegatów ze 180 państw świata. Tymczasem we Francji meteorolodzy ostrzegają przed niebezpieczeństwem lawin w Alpach, a także w znacznie niższych Wogezach. Z kolei w górach na Korsyce żandarmeria i ratownicy wybawili z opresji dwóch narciarzy, którzy zabłądzili w Śnieżycy. No cóż, Korsyka zwykle nam się kojarzy ze słońcem, z lazurem wody i z piękną pogodą, a tu okazuje się, że na Korsyce można także jeździć na nartach, co gorsza zabłądzić. I to były wiadomości RFI z Paryża. Teraz pora na przegląd prasy. Gazety przeczytali dla Państwa dzisiaj Piotr Kamiński i Krzysztof Rutkowski. Posłuchajmy.
Zauważmy na wstępie, że Libération, która kilka dni temu opublikowała apel w sprawie naszej redakcji i kilkanaście najważniejszych podpisów, cytuje dzisiaj wczorajszą depeszę AFP informującą o złożeniu petycji w Pałacu Elizejskim i o 1500 podpisach artystów i intelektualistów polskich i francuskich. Naczelny temat dzisiejszej prasy stanowi jednak ogłoszony wczoraj przez prezydenta Sarkoziego program ożywienia gospodarczego opiewający na 26 miliardów euro. Komentując ten program, autor wstępniaka Leziku, dziennika ekonomicznego, pisze, że dzień wczorajszy przyniósł dwie dobre wiadomości, co w obecnych czasach jest rzeczą rzadką. Prezes Centralnego Banku Europejskiego, Jean-Claude Trichet, zapowiedział redukcję stopy procentowej, a prezydent Sarkozy ogłosił swój plan. Kto by pomyślał jeszcze nie tak dawno, że ci dwaj zrobią wspólny krok w tym samym kierunku. Trichet podjął decyzję idącą dalej niż się spodziewano, co zawdzięczamy spadkowi inflacji, lecz również świadomości, że sytuacja gospodarcza pogarsza się. Czy gest ten wystarczy jednak, by ją poprawić? Niestety nie, gdyż chwilowo wszyscy położyli uszy po sobie i czekają, co będzie dalej. Dlatego właśnie zastrzyk budżetowy może się okazać tak skuteczny. Po to narzędzie właśnie sięgnął Sarkozy, pisze dalej komentator Les Echos. Chodzi w istocie o wsparcie aktywności gospodarczej, która wygląda dzisiaj tak blado, że przejściowa i ograniczona recesja przestała być jedyną możliwą opcją. Nie sposób wykluczyć jej brutalnego spadku i wszystkich związanych z tym katastrofalnych konsekwencji. Logika skłania zatem do energicznych działań, te zaś stanowią coś w rodzaju polisy ubezpieczeniowej. Tym razem zasada, wedle której w razie wątpliwości należy wstrzymać się od wszelkich działań, obowiązywać przestała. Stawiać zaś należy na inwestycje, a nie na konsumpcję. To jedyny inteligentny wybór. Przedsiębiorstwa mają przetrwać, nie zwalniając z pracy. Należy przyspieszyć realizację już wdrożonych projektów, wykorzystując skarb państwa. Pod warunkiem wszak, żeby nie rzucać na szalę wszystkiego z szansami na przyszłość włącznie. Są w tym planie szczegóły dyskusyjne jak zawsze, takie jak premia za zwrot starego samochodu przy zakupie nowego, czy rozluźnienie przepisów w działaniu zamówień publicznych, zwłaszcza w budownictwie. Także ograniczenie kosztów socjalnych zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach do roku przyszłego ograniczyć może skuteczność tego posunięcia. Prawdziwe zagrożenie, jakie kryje ów plan, polega jednak na dalszym pogłębianiu deficytu państwowego, który już jest w czarnej dziurze, choć wolno wierzyć, że to stan tymczasowy. Państwo przyznaje się za rok przyszły do 15 miliardów euro. W sumie zaś w wyniku wszystkich tych i uprzednich posunięć kasę państwową obciąży w ciągu półtora roku suma 30 miliardów. Wniosek jest prosty. Jeżeli koniunktura się załamie, wyjdzie na to, że szef państwa miał rację. Jeżeli pozostanie w stanie obecnym, ślimacząc się na dłuższą metę, jego alarmowy plan okaże się zbyteczny i bardzo nieostrożny, kończy komentator Lezyku. Nic dziwnego, że lewicowa Libération postrzega ów plan w zgoła odmiennych barwach, krytykując Sarkozy'ego za to, że wspiera wyłącznie przedsiębiorców, a nie stymuluje spożycia. Dyrektor dziennika Laurent Geoffrin podkreśla też, że Gordon Brown i Barack Obama przewidzieli znacznie odważniejsze posunięcia w tej dziedzinie niż Sarkozy, a nawet George Bush przyznał najuboższym zasiłek w wysokości 900 euro wobec 200 euro przewidzianych w planie francuskiego prezydenta. Zdaniem Geoffrena Sarkozy okazał się konserwatystą, zatrzymał się w połowie drogi i nie stanął na wysokości potrzeb chwili. W tej samej Libération znajdujemy też artykuł o sytuacji w Zimbabwe, przy której nasze problemy wyglądają jak kapłańskie rozkosze Hannibala. Jak wiadomo, rządzi tym krajem sędziwy tyran, który zrujnował zasobny niegdyś kraj, sfałszował wybory prezydenckie, odmawia odejścia od władzy, a teraz całą odpowiedzialność za katastrofę zrzuca na zachodnie sankcje. Skąd my to znamy? Reżimowi, który głosi, że nikogo nie potrzebuje, wczorajsze wołanie o ratunek musiało przyjść z wielkim trudem, pisze Libération. W kraju szaleje epidemia cholery, która już wylewa się poza jego granice. Także dodajmy do Afryki Południowej, której były prezydent Mbeki tak zajadle broni po dziś dzień swego przyjaciela Mugabego. Do tej pory Mugabe zapewniał, wbrew oczywistości, że kontroluje sytuację, choć udało mu się jednak obezwładnić całą opozycję. Wobec choroby okazał się bezbronny. Oficjalnie ofiar śmiertelnych jest 565, a stwierdzonych przypadków ponad 12 tysięcy. Wolno w to jednak wątpić w kraju, gdzie cała infrastruktura jest w horrendalnym stanie. Libération przypomina, że dawna Rodezja była spichlerzem Afryki, a dzisiaj żyje w nędzy, bez wody, elektryczności i pieniędzy, gdyż trudno mówić o państwowej walucie w sytuacji, gdy roczna inflacja liczy się w setkach milionów procent. 80% obywateli nie ma pracy, połowa będzie potrzebować pilnej pomocy żywnościowej w przyszłym roku. We wtorek policja rozpędziła manifestację lekarzy i pielęgniarek. Wcześniej jeszcze żołnierze pozbawieni żołdu napadli na kantory wymiany w mieście. Rozpacz narodu bardziej zagraża Mugabemu niż opozycja, czytamy w Libération. Rząd Afryki Południowej postanowił zwołać posiedzenie nadzwyczajne na temat sytuacji u sąsiada. Epidemia przedostała się już do Botswany. Do tej pory sąsiedzi Mugabego wykazywali się imponującą dyskrecją na temat rozpaczliwego położenia jego poddanych. Niegdysiejszy bohater walki antykolonialnej uchodzi tam za nietykalnego, czytamy w Libération. Tymczasem Zimbabwe to dzisiaj królestwo Kalibana.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde opublikował korespondencję z Helsinek dotyczącą czwartkowego spotkania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z Rosją w sprawie rosyjskiego projektu paneuropejskiego systemu bezpieczeństwa. Z korespondencji wynika niezbicie, że Rosja znalazła się ze swoim planem samotna jak palec, no albo prawie. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, który przedłożył przed ponad 50 ministrami z krajów europejskich, azjatyckich, środkowoazjatyckich i północnoamerykańskich kremlowską wizję systemu bezpieczeństwa europejskiego, był niemile rozczarowany. Rosyjskie projekty przyjęto bardzo chłodno, by nie rzec lodowato. Ławrow, mówiąc w największym skrócie, ale nie w uproszczeniu, powiedział, że NATO się skończyło, że Pakt Północnoatlantycki nie wypełnił swoich zadań. Wszyscy ministrowie posłowie, zabierający po nim głos, zarówno brytyjski minister spraw zagranicznych David Miliband, belgijski minister spraw zagranicznych Karel de Gucht oraz młody fiński minister spraw zagranicznych Aleksander Stubb, o innych ministrach nie wspominając, powiedzieli jasno, że to nieprawda. NATO jest w porządku, tylko trzeba dokonać koniecznych poprawek, udoskonaleń i uzupełnień. A Rosja niech nie podskakuje. Okupacja gruzińskich prowincji i uznanie niepodległości południowej Osetii i Abchazji bez żadnych dyskusji z ONZ, o NATO nawet nie wspominając, świadczy niezbicie, że w Moskwie o sprawach bezpieczeństwa europejskiego naprawdę dziwnie się dzieje w tym kraju, dziwnie dzieje się w tym mieście i naprawdę Moskwie nie można w sprawach bezpieczeństwa europejskiego ufać bezgranicznie. Nawet Uzbecy i Białorusini nie bąknęli ani słowa w obronie rosyjskich projektów, podkreśla korespondentka Le Monde. W tej sytuacji minister Ławrow poczuł się nie najlepiej, podczas obrad końcowych wydawał się bardzo spięty. Ponadto nie warto zapominać, że obrady toczyły się w sali Finlandia, w której w roku 1975 została podpisana deklaracja helsińska, która stała się fundamentem współczesnej organizacji bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Dlatego też młody, powtórzmy raz jeszcze za Le Monde, minister spraw zagranicznych Finlandii Aleksander Stubb stwierdził, że nad salą Finlandia unosi się duch Helsinek. Innymi słowy, ministrowie spraw zagranicznych ponad 50 krajów, prawie wszyscy, jak wynika z najnowszych doniesień agencyjnych, niektóre kraje azjatyckie, których nazwy kończą się na Stan, zmieniły zdanie, doszli do wniosku, że Rosja stara się manipulować NATO i osłabić pozycję Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Nawet Francuzi podobno zmienili zdanie i przestali kurczowo popierać Moskwę. Podobno, informacje Le Monde nie są bezwzględnie pewne, francuski minister spraw zagranicznych miał powiedzieć, że prezydent Sarkozy wcale nie zaproponował, by w czerwcu lub w lipcu 2009 roku odbył się szczyt OBWE Rosja w sprawie wspólnej strategii bezpieczeństwa europejskiego. Co ty mówisz, drogi Bernardzie, miał na to odrzec Ławrow. Prezydent Sarkozy dwukrotnie potwierdził swój zamiar 8 października i 14 listopada. Wniosek prosty. Rosyjska pamięć jest długa, a francuska?
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Agnieszka Kumor.
Już po raz 30 w stolicy Brytanii, Rennes, odbywają się nowatorskie spotkania muzyczne Trans Musical. W tym roku trwają one od 3 do 6 grudnia. Szczególne miejsce oddano artystom europejskim. Trans Musical w Rennes zyskały w roku 2008 ekologiczną odznakę Stowarzyszenia Festiwali Europejskich Green Clean. Trans Musical w Rennes narodziły się w roku 1979 i bardzo szybko odniosły sukces ze względu na swój nowatorski program. Na festiwalu gościły takie późniejsze sławy jak Björk, Stéphane Scher, La Mano Negra, Nirvana, Ben Harper, Noir Désir czy Gotan Project. Od swych początków festiwal szczególną wagę przykłada do promowania artystów europejskich. Takie też europejskie powołanie mają jego filie powstałe w Norwegii i w Chinach. W roku 2008 z okazji 30 urodzin Trans Musical połączyły swe siły z europejskim sezonem kulturalnym. Rozmawiam z panią Beatrice Massé, która obok Jean-Louis Brossarda, dyrektora artystycznego, sprawuje dyrekcję techniczną festiwalu w Rennes. Czy mogłaby nam pani przybliżyć charakter Trans Musical? Jaką muzykę promujecie?
Nowatorstwo naszego programu polega na tym, że interesujemy się tym, co jest nieznane i oryginalne. Style to przede wszystkim muzyka popularna, od rocka przez techno, aż po bluesa czy jazz. Wszystkie te style zaliczamy ogólnie do muzyki współczesnej, dzisiejszej. To bardzo szeroka panorama artystyczna, łącząca różne style. Możemy tych wszystkich gatunków muzycznych posłuchać w ciągu jednego wieczora, kupując jeden bilet. Nasz festiwal zorganizowany jest w dużej hali wystawowej, gdzie słuchacze mają do dyspozycji aż 3 sceny. Dlatego jest to prawdziwa artystyczna podróż przez ostatnie osiągnięcia muzyki współczesnej.
Le festival s'implante sur un site important qui est le Parc Expo et qui a 3 scènes. Donc en fait, c'est plutôt un voyage que l'on propose dans la réalité de la création contemporaine.
Ilu widzów zgromadziła edycja 2007 i ilu gości spodziewacie się w tym roku?
W ubiegłym roku mieliśmy 35 5 tysięcy słuchaczy i gdyby w tym roku udało nam się osiągnąć podobny wynik, bylibyśmy bardzo zadowoleni.
Czy są artyści z Polski?
Mamy jedną polską grupę, która będzie występować w piątek wieczorem w naszej największej sali na 7 tysięcy osób. Zespół nazywa się Monosylabiczni.
Jak wybieracie przyszłych uczestników?
Przeglądamy różne strony internetowe. Zespoły wybierane są też z wysyłanych nam fragmentów muzycznych, które dostarczane są nam za pośrednictwem naszej strony internetowej na adres progard@lestrans.com.
Czy mogłaby nam Pani powiedzieć kilka słów na temat europejskiej odznaki ekologicznej Green Clean, którą otrzymaliście w tym roku?
Staramy się wprowadzać w życie zalecenia ekologii i trwałego rozwoju. Zwracamy uwagę uczestników na wszystkie drobne gesty, które mogą przyczynić się do ochrony środowiska.
Festival.
30 lat minęło. Czego życzyć Wam na następnych 30?
Przede wszystkim, żebyśmy się nie zestarzeli. To znaczy, żebyśmy nadal cieszyli się popularnością wśród młodej publiczności i młodych artystów, którzy dzięki naszemu festiwalowi mogą się spotkać.
Dziękuję za rozmowę.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/po polsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Zapowiadany z hukiem plan ożywienia gospodarki francuskiej został w czwartek ujawniony przez prezydenta Sarkoziego. Opiewa on na 26 miliardów euro. Nie należy tego mylić z wcześniejszym planem wsparcia sektora bankowego, ani z planem wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. W obu wypadkach są to przede wszystkim państwowe gwarancje dla kredytu, a w części tymczasowe wzmocnienie kapitału firm państwowym groszem, o ile termin grosz może pasować do dziesiątków miliardów euro. Tym razem chodzi nie o gwarancje, lecz o bezpośredni impuls dla gospodarki realnej. Plan ten spotkał się z przeciwstawnymi reakcjami politycznymi. Większość prezydencka oczywiście chwali go jako właściwą odpowiedź na groźbę recesji. Lewicowa zaś opozycja gani, twierdząc, że jest to plan pomocy dla przedsiębiorców, ignorujący sytuację ludu pracującego. Prasa ekonomiczna widzi w nim wielkie zalety, zaznaczając jednak, że realizacja tego planu jest ryzykowna, a jego efekty zależą od trudno przewidywalnej ewolucji koniunktury. Z grubsza plan Sarkoziego można streścić w czterech rozdziałach. Państwo przyspieszy wypłatę swych zobowiązań wobec przedsiębiorstw. Chodzi o refundację wydatków na badania naukowo-techniczne 3,8 miliarda euro oraz rozliczenie VAT-u 3 miliardy euro, zwiększenie zaliczek przy nowych kontraktach z 5 do 20% wartości zamówienia i przyspieszenie tempa amortyzacji inwestycji przedsiębiorstw. Razem 7,5 miliarda euro. Drugi rozdział to bezpośrednie inwestycje państwa, wielkich państwowych przedsiębiorstw oraz samorządów. W sumie około 11 miliardów euro. W praktyce chodzi tu głównie o przyspieszenie inwestycji będących w toku realizacji lub zatwierdzonych na najbliższe lata. W grę wchodzą infrastruktury, takie jak 3 nowe linie superszybkiej kolei TGV w Akwitanii, Alzacji i Bretanii, wielkogabarytowy kanał śródlądowy łączący Paryż z siecią kanałów północnych i dorzeczem Renu, dalej budowa szpitali, domów opieki i żłobków, ale także wydatki w gestii Ministerstwa Obrony na sumę 2,5 miliarda euro. Równocześnie wielkie przedsiębiorstwa państwowe przyspieszą programy konserwacji i renowacji sieci komunikacyjnych, energetycznych i dystrybucyjnych, przeznaczając na to 4 miliardy euro. Mniejsze sumy pochłoną dwie bardziej spektakularne inicjatywy. Premia w wysokości 1000 euro za oddanie na złom samochodu ponad 10-letniego przy zakupie nowego, wydalającego mniej niż 160 gramów dwutlenku węgla na kilometr. Podwojenie funduszu pożyczek o zerowym oprocentowaniu na zakup taniego mieszkania. Dofinansowanie budowy w ciągu 2 lat 70 tysięcy dodatkowych mieszkań, w tym 30 tysięcy socjalnych. Dofinansowanie programów renowacji mieszkań. Razem 1 600 000 000 euro. Wreszcie około 2 miliardów pochłonie wsparcie dla zatrudnienia i dla osób w najtrudniejszej sytuacji. W wypadku zatrudnienia nowych pracowników w mikroprzedsiębiorstwach, takich, które mają mniej niż 10 pracowników, państwo przejmuje na siebie składki socjalne. Przewidywalny koszt to 700 milionów euro. Fundusze na rzecz bezrobotnych zwiększone zostają o 0,5 miliarda. Ponadto prawie 4 miliony rodzin najuboższych, oczekujących na nowe formy pomocy zaplanowane na czerwiec przyszłego roku, otrzyma w marcu zasiłek w wysokości 200 euro, na co państwo wyda 760 milionów. Wreszcie na pogotowie kwaterunkowe z myślą o bezdomnych przeznacza się dodatkowych 80 milionów rocznie. Skąd państwo weźmie na to środki? Oczywiście z pogłębienia deficytu budżetowego. Tu jednak Ministerstwo Finansów wykazało się dużą pomysłowością, by nie narazić się na sankcje Brukseli. Z tych 26 miliardów tylko 15 liczy się do deficytu według kryteriów Maastricht. Ani przyspieszenie wypłat państwowych należności, ani wydatki państwowych przedsiębiorstw nie stanowią według tych kryteriów nowego wydatku. Natomiast inne wydatki planu ograniczone są do 2009 roku i pozostają zgodne z unijnym planem zobowiązującym państwa członkowskie do przeznaczenia 1,2% PKB na ożywienie gospodarki. Dzięki temu deficyt wyniesie wprawdzie w przyszłym roku 3,9% PKB, czyli znacznie przekroczy dozwoloną w Eurolandzie poprzeczkę 3%, ale już w następnym roku powróci poniżej. To tłumaczy, dlaczego komisarz europejski do spraw ekonomicznych, Joaquin Almunia, plan ten ocenił dziś pozytywnie. Chłodniej analizuje to dziennik Ryzyku. Plan prezydencki okaże się zbawienny, pisze Dominique Sue, jeśli koniunktura międzynarodowa gwałtownie się pogorszy. Jeśli jednak pozostanie, jak dotąd, niezdecydowana, okaże się on zbędny, a nawet szkodliwy na dłuższą metę.
RFI, la radio du monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. A w naszym studiu dziś panowie Janusz Rolicki i Rafał Ziemkiewicz. Wspólnie dokonamy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Rozpoczynamy od pechowej, bardzo pechowej wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Azji. Pechowej o tyle, że najpierw zepsuł się rządowy samolot, ale to właściwie nic nowego. Tym razem zamarzły skrzydła, no bo był mróz. No ale niestety, co gorsza, nie doszło także do audiencji, do spotkania z cesarzem Japonii, bo ów się rozchorował, a zatem wielki pech naszego prezydenta. Jak panowie oceniacie tę wizytę, Janusz Rolicki?
No rzeczywiście duży pech, bo inaczej to trudno tłumaczyć. W sumie można powiedzieć, że po prostu awaria samolotu to w przypadku naszych VIP-ów nic nadzwyczajnego, bo zdarzają się takie awarie. O ile wiem, Amerykanie, Francuzi chronią się przed tym, wysyłając wraz z prezydentem dwa samoloty Air Force One. I Francuzi to samo. No, nas na to nie stać.
A jeden za bardzo nas
rozpętała
nie stać.
Się teraz dyskusja na temat zakupu i to szybkiego samolotu. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, bo właściwie o tych nowych samolotach mówi się od lat 10. Natomiast no, niespotkanie z cesarzem to rzeczywiście fatalne. Ja nie wiem, czy zaważyło na tym trochę późniejszy przylot prezydenta.
No oficjalnie choroba cesarza.
No tak, wiadomo, że oficjalne wyjaśnienia często nie są oficjalne, więc tutaj z czasem może z jakichś memuarów się dowiemy, jak było naprawdę.
Rafał Ziemkiewicz, jak pan na to patrzy?
A ja bym tylko dodał, że jednak ta wizyta miała znaczenie takie pechowe rzeczywiście i feralne. Miała znaczenie raczej drugorzędne. Tam żadnych ważnych rzeczy do ustalenia nie było, ważnych w sensie interesów naszych państwowych. Sprawa prestiżowa, bo przecież audiencja u cesarza Japonii, nie, tam się nie umawia żadnych traktatów międzynarodowych, czy tak jak u królowej brytyjskiej. To jest po prostu kwestia prestiżowa i rzeczywiście dość dziwne jest odwołanie tej audiencji, bo komunikat o stanie zdrowia jego cesarskiej mości no nie był jakiś taki tam straszny, lekki katar, podwyższone ciśnienie, w końcu to nie jest przeszkoda, żeby powiedzieć dzień dobry, do widzenia, bo mniej więcej na tym polega ta taka audiencja. No a poza tym ta podróż też szczerze mówiąc bardziej chyba służyła temu, że z kilku względów Lechowi Kaczyńskiemu było na rękę nie być w Polsce teraz, żeby ominąć
Francji.
O tak, ominąć Sarkoziego, ominąć te obchody FETEU Wałęsy, które no, bardzo jest niezręczną okazją dla Lecha Kaczyńskiego. I on tutaj jako człowiek niepolitycznie się zachowujący, tylko celebrujący takie zasady dobrego wychowania, no nie chce się spotykać z kimś, którego nazywał, nie powiem jakim, synem publicznie. I po prostu dyplomatycznie ta wizyta pod tym względem się mimo całego pecha udała, bo rzeczywiście Lech Kaczyński te niewygodne sytuacje ominął.
Janusz Rolicki, Rafał Ziemkiewicz. Kolejny temat na dziś to szczyt NATO w Brukseli. No i z jednej strony tak, nie ma tej mapy drogowej, nie ma tego mapu dla Gruzji i Ukrainy, są inne pomysły. No i jest wznowienie w pewien sposób kontaktów z Rosją, a zatem jak z kolei ten szczyt odczytywać, jakie sygnały napłynęły do nas z Brukseli? Rafał Ziemkiewicz?
Mi się wydaje, że nie napłynęły nowe sygnały. Poza jakimiś tam przeciekami, że miałby Polak zostać szefem NATO, czy to Kwaśniewski, czy to Sikorski, co ja wpisuję w długą już tradycję takich opowiastek, bajek ku pokrzepieniu serc, bo tu już i Bronisław Geremek miał być sekretarzem generalnym ONZ-u, a Hanna Suchocka przewodniczącą Parlamentu Europejskiego i tak dalej. Tam w zasadzie no, nic nowego, czego byśmy się nie spodziewali, bo jednak ta miękkość wobec Rosji, trzeba pamiętać, ona wynika no, z tego, że w ogóle kraje zachodnie nie są chętne do konfrontacji, że mają swoje interesy z Rosją, ale też NATO tutaj nie ma determinacji do rozszerzania się o Ukrainę i Gruzję, no w sytuacji,
Ukraina
kiedy
sama nie bardzo wie, czy chce w ogóle.
Kiedy Ukraina właśnie sama nie wie, kto nią rządzi. I to jest przecież no, państwo w tej chwili pogrążone w tak głębokim kryzysie politycznym, że nie bardzo wiadomo, z kim tam rozmawiać. No trudno w takim stanie je zapraszać do NATO, a Gruzja no też, poza tym, że została zaatakowana przez Rosję, no to też nie jest to państwo spójne, Saakaszwili też nie jest jakimś tam demokratą. Nie wiadomo, co z tym będzie. Więc NATO nie może po prostu wykonać żadnego ruchu. Wykonał ładny gest mimo wszystko, to znaczy zapowiadając, że jak nie ma mapy, ale dał wyraźnie do zrozumienia, że jeśli te kraje będą zdolne do członkostwa w sojuszu, to i bez mapy, prawda, wymyśli się jakąś procedurę.
Czy rzeczywiście ładny gest, Janusz Rolicki?
Jest to właśnie posunięcie polityczne, które stwarza jakąś perspektywę i pozwala tym krajom, które starają się o przystąpienie, równocześnie pozwala samej organizacji natowskiej wyjść z twarzą z problemu. Ale chcę zwrócić uwagę na taką szerszą sprawę, to znaczy, że kraje zachodnie powróciły do polityki takiej tradycyjnej polityki rosyjskiej po upadku Związku Radzieckiego, dlatego że Rosja była po prostu krajem, który grał jedne z pierwszych skrzypiec w Europie przez cały poprzedni XIX wiek i można powiedzieć, że to jest powrót do historii. Z tym, że jest tu pewna odmiana. O ile przedtem Francja grała na sentymentach, pewno sentymentach z Rosją przeciwko Niemcom, a teraz kraje europejskie jak gdyby grają przeciwko chyba Ameryce. Więc jest to w sumie wizja taka dosyć istotna, wobec której Polska powinna stanąć twarzą w twarz i obmyślić postępowanie, dlatego że sprzeciwianie się i blokowanie rozmów z Rosją nic nam szczególnego nie da.
Rafał Ziemkiewicz i Janusz Rolicki. Ostatni temat na dziś to wizyta przywódcy duchowego Tybetańczyków Dalaj Lamy w Polsce, w Warszawie i przede wszystkim w Gdańsku, bo tam właśnie te uroczystości, o których już Rafał Ziemkiewicz mówił, czyli 25 lat mija od przyznania Lechowi Wałęsie pokojowego Nobla. No i reperkusje międzynarodowe. Z jednej strony Francuzom Chińczycy grożą, ostrzegają ich. Z drugiej strony na jednym z portali można było znaleźć taki oto cytat pod naszym z kolei adresem, że Chiny grożą Polsce, tu właśnie jest ów cytat, nieobliczalną reakcją, jeżeli w Warszawie rondo dostanie nazwę Wolnego Tybetu. Rafał Ziemkiewicz.
No, bomby atomowej Chiny nie mają, ale mają straszną broń. Znaczy rozumiem, że zasypią nas jeszcze większą ilością jeszcze tańszego badziewia. To rzeczywiście tego bym się bał.
W dodatku ale... szkodliwego dla zdrowia często.
Ale mówiąc zupełnie poważnie, to przysłowiowe są te tam 500 tysięcy 70 któreś poważne udzielenie, ostrzeżenie, którego Chiny udzielały związku Związkowi Radzieckiemu. To jest po prostu poetyka taka kwiecista tamtejszego reżimu. I tu wielkiej sprawy nie ma. Natomiast co do wizyty Dalaj Lamy, no ja sobie niedawno repetowałem książkę Cata Mackiewicza Europa in flagranti. Tam jest taki piękny esej, opis z prasy ówczesnej, jak w 1900 roku po Europie podróżował prezydent Transwalu w Republiki Burskiej, która wtedy została zaatakowana przez Anglików w sposób bardzo podły. I on był wszędzie fetowany. Wszyscy kochali po prostu. Wszyscy byli duchem z tymi burami biednymi, tępionymi przez angielskich żołdaków i objechał tak całą Europę, ale guzik z tego wynikło, bo angielscy żołdacy zaorali Republikę Transwalu. I tak jak patrzę na te podróże Dalaj Lamy, no to jest to właściwie to samo. Wszyscy mu tu jakieś tam wyrazy poparcia udzielają. Co z tego wyniknie? Nic.
Janusz Żolicki.
Chiny są krajem przyszłości za lat 20. Prawdopodobnie będzie to pierwsze mocarstwo światowe, bo jednak bombę atomową nie mają, nawet wodorową mają i mają rakiety do przenoszenia. W tej chwili nawet się szykują na lot na Księżyc, no i okręt podwodny atomowy po prostu wodują. W sumie rozwój Chin jest szokujący i rzeczywiście nikt nie przewidywał, że to tak szybko nastąpi, że te Chiny tak zaczną gonić świat 7-milowymi krokami. Myśmy się przyzwyczaili, jak ostrzegali ciągle Tajwan, że są dosyć groteskowe, ale chcę zwrócić uwagę, że ostatnio przecież Chiny zerwały właściwie, czy zablokowały porozumienie rozmowy z Unią Europejską właśnie z powodu Tybetu. I ponieważ Tybetu oni się za Boga nie wyrzekną i rzeczywiście ten Tybet odgrywa w ich strategii ogromnie istotną rolę, więc ja bym nie lekceważył takich gruźb pod adresem Polski, dlatego że tu nie ma żadnej równowagi między nami i Chinami. W związku z tym sankcje przeróżnego typu można
było... No ale to niewiele mamy z nimi na tyle wspólnego, żeby nam mogli zaszkodzić w tej chwili.
Tak,
ale mimo wszystko smutnymi, jak sądzę, refleksjami kończymy.
Nas stać na to, żeby naprawdę przynajmniej fason zachować, bo akurat rzeczywiście żadnych interesów ekonomicznych poważnych w Chinach nie mamy.
Rafał Ziemkiewicz, Janusz Rolicki. Wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
Et moi je roucoule. Quand elle demande la lune, j'y peux rien mais j'ulule. Elle est tellement pure, concentrée de femme idéale. En la diluant dans l'eau, on pourrait faire 10 filles normales. Ce n'est qu'une petite chanson d'amour de plus. Quand je pense à elle, de drôles de choses se passent. Parfois je m'imagine sur la route des vacances, en bon chef de famille au volant d'un monospace. Avec un cercle en plastique, on appuie dessus, ça sort, ça fait porte-gobelet. Et un truc très pratique pour ranger les pièces de monnaie. Rouler sur l'autoroute, chasser croisé du mois d'août pourrait presque me tenter si elle s'assoit à mes côtés. Les enfants, un peu de silence, vous attendrez maintenant la prochaine station essence. Fallait y penser avant, ce n'est qu'une petite chanson d'amour de plus. Quand je pense à elle, de drôles de choses se passent. Parfois je m'imagine sur la route des vacances, en bon chef de famille au volant d'un monospace. Avec un cercle en plastique, on appuie dessus, ça sort, ça fait porte-gobelet. Et un truc très pratique pour ranger les pièces de monnaie. On me verra peut-être à la tombée du jour me balader en poussette au bord de la mer. Congé d'été, si elle y tient, je deviendrai un haussien. Mais j'insiste sur un point et je déclare devant témoins, même si elle menace, me supplie à genoux, je n'irai pas manger une glace avec un pull autour du cou. Parfois je m'imagine sur la route des vacances, en bon chef de famille, au volant d'un monospace. Avec un cercle en plastique, on appuie dessus, ça sort, ça fait porte-gobelet. Et un truc très pratique pour ranger les pièces de monnaie.
Anna Bernhardt, Eureka.
Pośród wszystkich żyjących na ziemi zwierząt niespodczaki mają na pewno palmę pierwszeństwa w kategorii zdolności przetrwania. Te maleńkie bezkręgowce, długość ich waha się od 0,05 do 1,2 mm, występują na himalajskich szczytach na wysokości ponad 6 tysięcy metrów, w oceanach na ponad 4 tysiące metrów głębokości, a także na obszarach polarnych i równikowych. W warunkach laboratoryjnych przeżywają wiele dni w temperaturze ponad minus 272 stopnie Celsjusza, ale także kilka minut w temperaturze plus 150. Znoszą ciśnienie 6000 atmosfer i ponad 1000 razy silniejszą dawkę promieniowania rentgenowskiego niż jakiekolwiek inne zwierzę. Niesporczaki znane są z tego, że w warunkach ekstremalnych mogą wejść w stan anabiozy, czyli życia utajonego, w którym ich funkcje życiowe są praktycznie niewykrywalne. Aktywność organizmu jest ograniczona do 0,01% stanu normalnego. Aktualny rekord wynosi 8 lat w stanie uśpienia, po czym badane osobniki wróciły do normalnego życia. Niedawno jednak niesporczaki dodały do swych mistrzowskich wyników nowy rekord. Poleciały w bagażach na Europejską Stację Kosmiczną i zostały wystawione przez 10 dni na bezpośrednie działanie kosmicznej próżni, gdzie każde zwierzę, z wyjątkiem kilku bakterii, umiera natychmiast. Pomijając już bowiem wszystkie inne wrogie organizmom żywym panujące tam warunki, promieniowanie ultrafioletowe, tysiąckrotnie przekraczające poziom docierający na Ziemię, zniszczyłoby ich chromozomy. Otóż okazało się, że część niesporczaków, kosmonautów, która nie miała żadnej osłony od promieniowania, nie przeżyła. Natomiast 20% osobników wystawionych na promieniowanie UVB przeżyła, chociaż w stanie anabiozy, czyli spowolnionego życia. Osobniki zaś wystawione jedynie na promieniowanie UVA powróciły na Ziemię praktycznie wszystkie w świetnej formie, pomimo całkowitego odwodnienia. Stopniowo wróciły do normalnego stanu i zaczęły się nawet rozmnażać. Najciekawszym wynikiem tego eksperymentu będzie odkrycie, w jaki sposób organizmy te mogły zabezpieczyć się przed zniszczeniem i jak naprawiły szkody wyrządzone w ich łańcuchach ADN przez kosmiczne promieniowanie. Do badań nad mikroorganizmami potrzebne są naukowcom precyzyjne mikroskopy, więc z wielką ciekawością przyjęli wiadomość o nowym wynalazku naukowców z Uniwersytetu w Madrycie. Wyprodukowano tam nowy mikroskop atomowy, zapewniający lepszą rozdzielczość niż dotychczasowe mikroskopy elektroniczne, a co jeszcze ważniejsze, aparat, który nie uszkadza badanego materiału. Do budowy tego mikroskopu użyto lustro wyjątkowej gładkości. jakości, wykonane przez pokrycie płytki krzemowej warstwą ołowiu o grubości 1 atomu w temperaturze minus 159 stopni Celsjusza, następnie podgrzewanej powoli do temperatury otoczenia. Za kilka miesięcy spodziewane są pierwsze rezultaty zastosowań nowego mikroskopu. Rośliny, które muszą walczyć o przetrwanie w wyjątkowo trudnych warunkach, jak na przykład długotrwała susza, wytwarzają substancje mające za zadanie wzmocnienie ich własnej odporności. Naukowcy z Uniwersytetu Boulder w Colorado przebadali drzewa orzechowe w Kalifornii i wykryli w nich znaczne ilości pochodnej aspiryny. Ponadto przypuszcza się, że substancje te wydzielone do atmosfery mogą być sygnałem komunikacyjnym używanym przez rośliny do wymiany informacji o niebezpieczeństwach. I jeszcze informacje, które na pewno sprawią przyjemność obrońcom natury. Dzięki międzynarodowym badaniom prowadzonym na szeroką skalę okazało się, że obowiązująca do dzisiaj opinia, iż stare, ponad 150-letnie lasy wydzielają więcej CO2 niż go absorbują, okazała się fałszywa. Jest to wiadomość bardzo istotna, ponieważ staro drzew stanowi 30% światowych zasobów leśnych, z czego połowa znajduje się w rejonach umiarkowanych klimatu północnej półkuli. Wycięcie tych drzew wyeliminowałoby więc szansę na przechwycenie od 0,8 do 1,8 miliarda ton węgla rocznie, uwalniając dodatkowo do atmosfery węgiel zmagazynowany w drzewach od wieku. W Holandii natomiast uruchomiono elektrownię o mocy 36 MW funkcjonującą na ptasim gnoju. Przetwarzając 440 tysięcy ton tego tworzywa, zasila ona w energię elektryczną 90 tysięcy rodzin i spełnia podwójną rolę. Wykorzystuje alternatywne źródło energii oraz eliminuje z pożytkiem odpady z intensywnej hodowli drobiu.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
By upodobnić się do Françoise Sagan, Sylvie Testu nie potrzebowała godzin makijażu i specjalnych protez. Czasami tylko musiała założyć perukę i ukryć błękit swych oczu pod szkłami kontaktowymi. Resztę zrobiła sztuka aktorska i zadziwiająca umiejętność przejęcia od Saganki jej sposobu poruszania się, trzymania papierosa, mówienia, charakterystycznego gestu przeciągania dłonią po włosach. Sylvie Testu nie musi udowadniać, że jest niezwykle utalentowaną aktorką. W 2001 roku otrzymała Cezara dla kobiecej nadziei kina francuskiego za Blessure Assassine. W 2003 roku Cezar dla najlepszej aktorki wynagrodził jej rolę w Stupeur et Tremblement, Bojaźń i drżenie. Rola Françoise Sagan w filmowej biografii pisarki w reżyserii Diane Curis przewyższa jednak zdecydowanie wszystkie dotychczasowe jej aktorskie kreacje. Sylvie Testu nie gra Saganki, lecz po prostu w filmie się nią staje.
J'ai toujours vécu sans compter. L'argent, le temps. Tout a filé. À part ma propre existence, mais rien su garder. Même les souvenirs m'échappent. Les seuls vrais repères, ce sont mes romans.
Le prix de la critique est attribué à mademoiselle Françoise Sagan.
C'est le prix des critiques qui a tout déclenché. À partir de là, ça a été la corrida.
Qu'est-ce que je vais faire tout cet argent?
Le plus raisonnable, ce serait tout dépenser.
Tenez, j'ai acheté la maison.
Elle est encore plus folle que moi.
À tes amours.
Elle est une intelligence. T'imaginais tout de même pas de l'épouser pour son physique?
À mon divorce.
À tes mariages.
Où est ton manuscrit? Je ne te retrouve pas. Je ne retrouve pas mon charmant petit monstre.
Sylwii Testu, urodzona w 1971 roku, nigdy nie poznała Françoise Sagan. Przeczytała tylko jedną jej powieść, Witaj smutku, i tylko jedną sztukę teatralną, Zamek w Szwecji. Uważała ją za niedostępną intelektualistkę. Dopiero gdy zaczęła pracować nad filmem Diane Curis i gdy przeczytała inne jej książki, a zwłaszcza Avec mon meilleur souvenir i Derrière l'épaule, pełne entuzjazmu dla wszystkich przejawów życia i wolności, odkryła inną osobę, delikatną, szlachetną, niezwykle uprzejmą, a także pisarkę o ogromnej sile i przenikliwości. Françoise Sagan, właściwe nazwisko Françoise Quarès, miała zaledwie 19 lat, gdy jej debiut pisarski Witaj smutku otrzymał w 1954 roku Nagrodę Krytyki. Wydany został w milionach egzemplarzy i uczynił z autorki światową sławę. Była to książka bardzo nowatorska i odważna, zrywająca z konwencjami lat 50., uważana przez niektórych za niemoralną. Saganka, którą François Mauriac nazywał z rozbawioną czułością uroczym potworkiem, od samego początku potrafiła narzucić swój styl, określany przez jej starszych i bardziej doświadczonych kolegów, nie bez dozy zazdrosnej wyższości, małą muzyczką. Saganka miała ogromny talent, ale niewystarczająco wierzyła w siebie, by zbudować dzieło, do którego była predestynowana. Powtarzała często, że po lekturze Prusta i Dostojewskiego zdała sobie sprawę, co są warte jej książki. Brakowało jej z pewnością megalomanii, której każdy twórca potrzebuje, by iść naprzód i nieustannie przekraczać siebie samego. Z tego samego powodu nie potrafiła także narzucić sobie żelaznej dyscypliny pracy, bez której żadne trwałe dzieło nie może powstać. Zagustowała natomiast w szybkich samochodach, nocach spędzonych w kasynach i nocnych lokalach, zabawą z grupą przyjaciół w Saint-Tropez, alkoholu i narkotykach, w które wciągnięta została, gdy w szpitalu po wypadku samochodowym dla uśmierzenia bólu podawano jej morfinę. Straciła także wiele pieniędzy w grach hazardowych i by zwrócić długi musiała wydawać teksty, z których nie była w pełni zadowolona. Zmarła 24 września 2004 roku w wieku 69 lat w szpitalu Écumoville koło Honfleur w Normandii. Była schorowana i zrujnowana. Jej jedyny syn i spadkobierca, Denis Westhoff, mający dzisiaj 45 lat, odziedziczył po niej 860 tysięcy euro długów. Być może uda mu się spłacić ich część dzięki zainteresowaniu, jakim pisarka dosyć niespodziewanie cieszy się w ostatnim czasie. Rok 2008 jest bowiem bez wątpienia rokiem Saganki. Oprócz filmowej biografii autorstwa Diane Curis, która weszła na francuskie ekrany 11 czerwca, wierny wydawca Saganki, Julliard, wydał 9 jej powieści, w tym dwie najsłynniejsze, Witaj smutku i Czy pani lubi Brahmsa. Inny dom wydawniczy, Le Cahier de Lerne, publikuje 7 zbiorów jej artykułów, w tym arcyciekawy reportaż z pierwszej podróży do Nowego Jorku. Nakładem De Noëlla ukazała się biografia pisarki Sagan à toute allure pióra Marie-Dominique Lelièvre. Francja przypomina sobie o Sagance, która, jak mówi Diane Curis, była nie tylko pisarką, matką, kochanką, ale także jedną z pierwszych całkowicie wyemancypowanych i wolnych kobiet XX wieku.
Mère, c'est une femme, c'est une amante, c'est une femme très en avance, c'est une femme libre avant tout. Et c'est ce portrait-là qu'on a retracé.
Je sais pas vraiment pourquoi on écrit. Je crois qu'on écrit pour trois ou quatre personnes qu'on aime et qui vous croient fortes. Et qui ne savent pas que d'un mot, ils peuvent vous mettre à terre.
Qu'est-ce qui va m'arriver si je ne peux plus écrire?
Tu vas dans la maison. Soit vous allez vous battre. Quand vous vous réveillerez, je serai là.
À l'hôpital, on m'avait fait prendre un nouveau produit contre la douleur. Cette drogue qu'on me donnait pour m'aider à survivre allait m'enfermer dans la dépendance pour des années.
En train de se détruire avec cette merde.
Tu vas aller jusqu'où?
Mais jusqu'au bout comme tout le monde.
Je n'ai pas envie de m'économiser.
Si vous ne rendez pas cette maison, vous êtes fichu.
Soyez heureuse, vous le méritez.
Tu vas dormir avec moi maintenant.
Tu sais bien que t'es la femme de ma vie.
Donner la vie à des personnages qu'on ne connaît pas, c'est beaucoup plus drôle que de parler de soi. C'est aussi une façon intelligente de tromper sa solitude et d'oublier qu'il vous manque l'essentiel.
No i tak oto powoli nasza audycja dobiega końca. Zanim się jeszcze pożegnamy, przypomnę Państwu najważniejsze informacje dnia. Dalai Lama przybył do Polski. W sobotę krytykowane przez Chiny spotkanie z prezydentem Sarkozym. Do tego wszystkiego dodajemy, że to spotkanie spowodowało, że Chiny odwołały zaplanowane na ubiegły poniedziałek spotkanie w Lyonie, szczyt chińsko-unijny. Oświadczyły, że to musi zostać odwołane ze względu na to, że Francja, prezydent Francji Nicolas Sarkozy chce się spotkać i spotka się w Gdańsku z Dalai Lamą. Z przywódcą tybetańskim spotka się również premier Polski Donald Tusk. Z Moskwy nadeszła informacja, iż zmarł patriarcha Rosji Aleksy II. Wywołało to wiele emocji, wiele komentarzy od Watykanu po Tallin, skąd pochodził, gdzie urodził się patriarcha Rosji. Rosyjska policja dokonała rewizji w Petersburgu w siedzibie organizacji Memoriał, zabierając gromadzone przez lata materiały o zbrodniach komunistycznych. Opozycja rosyjska mówi o terroryzmie państwowym. Groźna sytuacja panuje na amerykańskim rynku zatrudnienia. W listopadzie zlikwidowano ponad 500 000 miejsc pracy, a w sumie w ciągu 3 miesięcy września, października i listopada, czyli na jesieni, tych miejsc zlikwidowano niemal 1 200 000. Sytuacja jest tak groźna, że Biały Dom nie kryje niepokoju. A prezydent George W. Bush w specjalnym wystąpieniu poświęconym sprawom ekonomicznym zaapelował do kongresu, aby zajął się przede wszystkim przemysłem motoryzacyjnym, który obok służby zdrowia i usług najbardziej cierpi, żeby zajął się tym przemysłem, no ale jednocześnie ostrzegł przedsiębiorstwa, że czekają je niełatwe chwile. Narciarze, w tym mistrzowie olimpijscy, łącznie z mistrzynią olimpijską w slalomie gigancie Julią Manusko, Amerykanką, apelują w Poznaniu o natychmiastowe przeciwdziałanie ocieplenia klimatu. Jest czym się martwić, bo rzeczywiście przemysł turystyczny, przemysł narciarski są zagrożone tym, że nie będzie zimy. No a poza tym, jak nie będzie zimy, no to nie będzie tak ładnie już biało. Zostanie nam tylko deszczowa piosenka. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.